Я сын польской земли, а заразом я, Ян Павел II папież. Волам с целой глуби этого тысячелетия, волам в преддень święta zesłania, волам враз с вами всеми. Nie wstąpi duch Twój. Nie wstąpi duch Twój. I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszej cyklicznej audycji, programie w naszej rodzinie. Proszę Państwa, tworzymy tę rodzinę wszyscy, wszyscy słuchacze, wszyscy telewidzowie. My to wszystko budujemy razem. Gdybyśmy tak powiedzieli, co budujemy, dzisiaj byłem, wiecie Państwo, miałem między innymi takie spotkanie, urodziny pani, chyba pani Wanda, tak, 95 lat. Przyjechała z dziećmi swoimi, z synową. Chciała koniecznie zobaczyć nasze sanktuarium. Tak się cieszyła. Trzeba było zobaczyć jej radość. Jak się cieszyła. Pokazałem to, co mogłem. No, półtorej godziny to trwało. Ale gdybyśmy tak wszystko chcieli pokazać, to byłoby dużo dłużej, proszę Państwa. Ja mówię o tych sprawach takich materialnych, bo świątynia to jest wybudowana z żywych kamieni, to jest ta świątynia żywego kościoła, ale z tych cegieł, z tych kamieni, z tego betonu, z tych no, takich trwałych materiałów też wybudowana. To Państwo żeście wybudowali. Oczywiście my jeszcze dalej mamy dużo tam do zrobienia i będziemy wdzięczni dalej za pomoc. A wszyscy, którzy pomagają, te cegiełki na budowę świątyni, bo jeszcze mamy tam do zrobienia trochę, może w tym roku zdążymy skończyć. Tak, wszystkich umieszczamy w takiej nazwiska, w takiej alei darczyńców, na takich granitowych tablicach. Tak, otóż to zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy budujące się muzeum. Jedna z części uczelni, powiedzmy w dwóch miejscach, uczelnia nasza w Toruniu, na Świętego Józefa i na Starotoruńskiej. Pokazałem z daleka ciepłownię. Proszę Państwa, mam nadzieję, że uroczyście otworzymy, jeżeli uda nam się wszystko pozałatwiać, ciepłownię geotermalną. Jest geotermalna ciepłownia. Możemy ogrzać, gdybyśmy chcieli ogrzać Toruń, to przynajmniej 1/5, 1/4 Torunia mogła być ogrzana przez te wody termalne, które są, te gorące wody. Trzeba tylko, żeby wszyscy inni jeszcze chcieli. Z naszej strony jest otwartość i to bez 1 grama CO2. Tak, to możemy pokazać. Moglibyśmy pokazać te wszystkie stacje, które są, dzięki którym dochodzi głos Radia Maryja. W Polsce to jest ponad 130 stacji. Gdybyśmy to wszystko pokazali, no proszę Państwa, też nie mówię jeszcze o wszystkim, to ileż zostało zrobione? Fundacja Nasza Przyszłość, Fundacja Lux Veritatis, Instytut Edukacji Narodowej, Fundacja Servire Veritati. Też mamy w tym udział. W naszym dzienniku mamy też udział. W wydawnictwie. To wszystko jest, proszę Państwa, i to jest rodzina Radia Maryja. Każdy, kto się trochę dołączył przez swoją modlitwę, przez życzliwość, przez dobre słowo, raz po raz również przez jakiś grosz, przez wysiłek, to jest to budowanie w naszej rodzinie. Stąd ten program w naszej rodzinie. To my to robimy wszystko. Tak uczestniczymy w budowaniu Królestwa Bożego już tu na ziemi. Królestwo prawdy, sprawiedliwości, miłości, pokoju, radości w Duchu Świętym. My uczestniczymy w tym. Katolicy świeccy mają bardzo wiele do zrobienia. Ale teraz pierwsza rzecz, a właściwie dzisiaj to będzie zasadniczo to, uczelnia nasza, bo uczelnia jest ważna. Uczelnia jest ważna. Mnie tak zaniepokoiło teraz to, co zrobił pan prezydent. Jestem, nie ukrywam, zdziwiony. Może nie wszystko rozumiem, ale zawetowanie tej ustawy, nazwana Lex Czarnek, to dotyczyło uczelni, szkół, żeby chronić szkoły przed zepsuciem, żeby szkoła była szkołą. Zawetował to pan prezydent, ale zobaczymy, co będzie dalej. Zresztą nie pierwsze weto, które zadziwia, no ale zostawiam to, to nie ten temat. Proszę państwa, właśnie szkoła, uczelnia, wychowanie, pomaganie ludziom młodym, oni poniosą wszystko, to całą Polskę do w przyszłość, ale nie tylko Polskę. Te wartości wszystkie, wartości, którymi żyjemy, te najlepsze wartości. Tak. I właśnie uczelnia, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej. Zaczynaliśmy, była Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Teraz jest Akademia. Zobaczymy, co będzie. To zależy także od każdego z was. Jeżeli będzie pomoc, to damy radę. Właśnie potrzebna jest tu pomoc. Proszę państwa, dzisiaj, teraz będziemy mówili o tym, co jest, ale powiem, co planujemy. Planujemy, proszę państwa, jeszcze w tym roku otworzyć prawo. Następny kierunek. Jesteśmy na ukończeniu tych wszystkich, powiedziałbym, przygotowań. Mamy nadzieję, będą bardzo dobrzy wykładowcy. Kadra bardzo dobra. Bardzo dobra. Tak, także jeszcze prawo, to jest następne. Na ekranie widzieliście państwo, jakie kierunki są. Jeszcze o tym będziemy do tego wracać, ale teraz o pielęgniarstwie. I witam bardzo serdecznie panią doktor Ewę Klimaszewską. Bardzo serdecznie witam. Klimaszewska Antos.
Tak, podwójna.
Z domu Klimaszewska.
Tak.
Z męża Antos. Tak. Pięknie. Pani zawsze jest taka uprzejma. Pani jest neurologiem, proszę państwa. I będzie pani wykładała w naszej uczelni też, prawda? O, zobaczcie, przypatrzcie się, jaki jest następnemu wykładowcy. Tak. No i mąż, obok jest mąż, też pan Jacek Andros. Witam bardzo serdecznie. Ginekolog, położnik i też już pan wykłada, czy będzie wykładał?
Już wykładam na uczelni, tak.
Na którym roku?
Na drugim roku pielęgniarstwa. Także no, był to ciężki rok, ponieważ to był rok pandemii, więc były też zajęcia troszkę hybrydowe, więc musieliśmy sobie poradzić, ale jeżeli ale tylko już, była możliwość...
Ale już są stacjonarne też?
Tak, jeżeli tylko była możliwość, to była stacjonarna, więc spotykaliśmy się na żywo, face to face, jeszcze w maseczkach, więc niektórych pewno studentów, gdybym spotkał na ulicy, mógłbym ich nie rozpoznać, ale ten kontakt był bardzo dobry. Studenci byli pilni, aktywni.
Są bardzo sympatyczni,
tak,
prawda?
Tak, tak.
Znaczy, mają bardzo dużo idealizmu ci ludzie młodzi.
Tak, bardzo zaangażowani, dużo. Zaciekawieni. Mieliśmy dużo zajęć takich w salach, zarówno takich wykładowych, jak również i w salach ćwiczeń. Mogliśmy przećwiczyć pewne elementy z zakresu położnictwa. Mogliśmy przećwiczyć pewne elementy porodu fizjologicznego, porodu patologicznego. Także no, ja zauważyłem bardzo dużą aktywność wśród swoich studentów. Kilka dni temu odbył się egzamin. Zdany bardzo ładnie, także muszę pochwalić.
Naprawdę?
Swoich,
tak, studentów. Test teoretyczny i praktyczny?
To był test, testowy egzamin, który zdali, bo też oprócz kobiet byli też i mężczyźni, więc zdali, muszę ich pochwalić na bardzo dobre oceny.
No ja na tym roku jest też jedna siostra zakonna, prawda?
Tak, tak, tak. Bardzo pilna studentka.
I bardzo taka dzielna, wie co chce.
Tak,
proszę.
Bardzo otwarta.
Tak. Bardzo. Właśnie tak. I obok studentka. Cieszę się, że z Torunia, prawda? I to blisko naszego kościoła, świętego Józefa z parafii naszej. Pani Julia?
Kłosowska.
Kłosowska. I co pani powie? Ile? To już kilka miesięcy, prawda? No i jakie wrażenia? Pani wiedziała o tej uczelni wcześniej?
No, ja wiedziałam o tej uczelni już od bardzo dawna. No wiadomo, jak jest się z Torunia, no to ciężko. I w ogóle z parafii świętego Józefa, to ciężko o tej uczelni nie wiedzieć.
Ale pani wybrała pielęgniarstwo, tak?
Tak, tak.
A ja pytanie takie praktyczne. Czy płacicie czesne?
Ja nie płacę, ja mam stypendium.
Bo pani była bardzo dobra w...
Tak, ja miałam dobre wyniki z matury i nie muszę płacić.
No bardzo dobrze, bo tak jest, proszę Państwa, też trzeba zapamiętać. Staramy się, ale może przy okazji ktoś z rodziny Radia Maryja, bo w rodzinie Radia Maryja są różni ludzie. Są ludzie również i bardzo bogaci, mają firmy. Proszę Państwa, jak ja rozmawiałem z człowiekiem rozmawiałem, który, powiem Wam, w Polsce i w świecie pracuje u niego ponad 10 tysięcy ludzi. To już jest firma
konkretna.
Bardzo, bardzo konkretna. I właśnie, a może są, może mniej pracuje, ale może zechciecie pomóc. Może zechciecie pomóc w ten sposób, żebyśmy mogli opłacić kadrę. I następny kierunek byśmy zrobili. I będziesz takim patronem tej kadry. I właśnie chciałem tu powiedzieć, że od tego roku akademickiego zaczęliśmy stypendia, chcemy regularnie, najpierw dla tych, którzy są najlepsi, przychodzą z najlepszymi świadectwami, najlepsi z matury, no i później tutaj będą bardzo dobrzy, to oni nie płacą nic. A tak to jest, jaki wysoki jest czesne na pielęgniarstwie? Pani wie czy nie? Bo ja nie wiem.
No...
Nie potrafię pomóc.
Ja też nie potrafię
pomóc. Przepraszam. Gdzieś mnie zawiało chyba. Tak, no otóż, tak, ja też nie pamiętam. Nie pamiętam, ale to nie są, u nas są bardzo, powiedziałbym, w porównaniu z innymi prywatnymi uczelniami jest bardzo małe czesne. Bardzo małe czesne. Na dziennikarstwie na przykład są warunki, mają no, fantastyczne. Mogą naprawdę nauczyć się wiele, jeżeli chcą tylko. Są, powiedziałbym, rozkwitywani. Później absolwenci. I jest bardzo małe czesne, bo wychodzimy z takiego założenia, żeby z ludzi biedniejsi mogli też studiować. Ale ci, którzy dobrze się uczą, to proszę bardzo. Pani ma jeszcze tak dobrze, że pani nie musi mieszkania wynajmować.
To prawda.
Prawda?
Zwłaszcza, że w poprzednim semestrze większość zajęć była w tym budynku na Józefa. To miałam bardzo blisko.
No właśnie.
Można tutaj chodzić.
To pani jest najbliższą studentką.
Może.
Przy uczelni. Pani Julio. A w której szkole pani była przedtem, tu w Toruniu?
W Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym.
Czyli też blisko.
Tak.
I tam jest wysoki poziom, prawda?
Prawda.
Tak? To dobrze. Pięknie, pięknie. A więc jest pani zadowolona?
Tak, bardzo.
Ciekawe są zajęcia?
Tak, naprawdę.
Kadra jest życzliwa?
Bardzo. I... Mogę powiedzieć, że naprawdę są tacy, że wykładowcy są tacy bliscy nam, studentom i przez to lepiej też się uczy. Jest bardzo dobry kontakt z wykładowcami.
Jest życzliwy. Tak bym powiedział, bardzo rodzinny, prawda?
Tak.
Tak. To jest na serio. Tu nie jest człowiek numerem. No.
Nie, no, w żadnym wypadku.
Można powiedzieć, że Akademia jak najbardziej podmiotowo podchodzi do każdego. I myślę, że zarówno wyczuwa się to na korytarzu, jak i w sali wykładowej. I myślę, że jest tak, spodziewam się, na pewnie wszystkich kierunkach. Nie, mogę powiedzieć nie tylko o pielęgniarstwie, ale też i na innych, więc czego doświadczyłam również. Więc to jest coś, co powinno też być zauważone, że można doświadczyć takiej normalności i zupełnie zwykłego takiego ludzkiego podejścia, tego właśnie takiego otwartości serca, która tak bardzo jest ważna i tym bardziej na pielęgniarstwie. To myślę, że jest to bardzo istotne, właśnie ta służba człowiekowi. Bez względu na to, co wykonujemy, jaki zawód wykonujemy, to jest właściwie na każdym polu takie bardzo istotne.
Otóż, wiecie Państwo, myśmy myśleli o pielęgniarstwie, o medycynie. Dlaczego nie? Tylko mówię, trzeba, na to muszą być środki. Uczelnia bardzo dużo kosztuje. I dlatego ja się zwracam do wszystkich. Ci, którzy mnie, nas słyszycie, widzicie, proszę Państwa, chcecie coś dobrego zrobić, pomóżcie. Może się uda. Jest tyle firm, tysiące firm. Nawet ten 1%. To, prawda, jakoś mogą, wiem, że firma może też ileś pomóc. Jest coś takiego. Nie znam dokładnie, ale jest coś takiego. I możemy zrobić dobrą uczelnię. Bez marksizmu. Bez tych wszystkich ideologii szkodliwych. Teraz widzimy, że te ideologie szkodliwe wchodzą również w katolickie uczelnie. My mówimy, będziemy pilnować. To musi być po polsku, po katolicku. Nie jakoś tam... No. My na przykład, czy zmuszamy iść na mszę świętą?
Nie.
Co?
Pani nie. Julia?
No, ale zapraszamy.
Ale zapraszamy.
Tym bardziej te wartości są ważne, dlatego tutaj szczególnie jeżeli chodzi o kierunek pielęgniarski, bo żeby być dobrym pielęgniarzem czy pielęgniarką,
czy lekarzem,
czy pracując w jakimkolwiek zawodzie medycznym, to oprócz tej wiedzy merytorycznej, oprócz doświadczenia praktycznego, trzeba się cechować, tak można było powiedzieć, z grubsza kulturą osobistą, trzeba kochać człowieka, trzeba mieć odpowiednie wartości i etyczne, odpowiednią empatię. I być przygotowanym na spotkanie zarówno z tymi pacjentami, którzy będą nam dziękować, którzy wyjdą zdrowi, wyleczeni, ale trzeba być przygotowanym też na spotkanie z tymi pacjentami, którzy którym będziemy musieli powiedzieć ciężką prawdę, że współczesna medycyna nie zna jeszcze lekarstwa na ich chorobę. No i ta uczelnia przygotowuje na takie spotkanie.
Żeby po ludzku bardzo.
Tak,
prawda?
Żeby podchodzić do każdego człowieka po ludzku i indywidualnie.
A teraz, tym bardziej teraz widzimy, co się dzieje na Zachodzie. Jeżeli tam jest przeciwko życiu, bardzo mocna ta ideologia, współczesne są bardzo przeciwko życiu. Tam się liczy tylko korzyść.
Tak, ta granica tylko życia jest ciągle dowolnie przesuwana, natomiast no, trzeba sobie powiedzieć, że albo jest ona w momencie poczęcia, albo jej nie ma w ogóle, no bo jeżeli ktoś dowolnie może przesuwać tą granicę, no to
próbuję, tak.
Czy próbuje ją przesuwać? Ja próbuję ją przesuwać.
To jak żeście wychowani? Lekarze i... Kto was tak wychował?
Rodzice. To znaczy...
To się wynosi
w naszym środowisku też jest różnie.
Tak, jest różnie. I tutaj myślę, że...
Tego wcale nie zawsze mamy łatwo.
Nie zawsze mamy łatwo i myślę, że... Tak generalnie rzecz biorąc, lekarze powinni się skupić głównie na diagnostyce, profilaktyce i leczeniu. Natomiast kwestia jakby życia powinna być jednoznaczna. My mamy ratować to życie. Tak. Natomiast nie powinniśmy się nawet zastanawiać. Ja nawet tak się zastanawiam, czy my powinniśmy jako lekarze uczestniczyć w jakichkolwiek dywagacjach na ten temat. Ponieważ rolą lekarza, misją lekarza i każdego zawodu medycznego jest ratowanie życia. Więc jeżeli wchodzimy...
To poganin przed Chrystusem przecież, nie? Hipokrates, prawda?
Więc no, niektóre grupy...
Ratować życie, prawda?
Tak. Niektóre grupy libertyńskie w świecie próbują tą granicę zatrzeć, zunifikować pewne pojęcie.
Czy jest przysięga Hipokratesa lekarzy Maja?
Tak, jest. przysięga Hipokratesa, jest kodeks etyki lekarskiej.
Jeżeli ktoś ma kodeks własny, to bez względu na jeszcze dodatkowe inne obowiązujące kodeksy, będzie wiedział, jak ma żyć. Natomiast mnie się wydaje, tak jak mąż powiedział, że no, trzeba umieć po prostu przyznać się do tego, że to życie jest najważniejsze i że rolą każdego zawodu medycznego jest o to życie walczenie. Bez względu na to, jakie byłoby ono słabe. To nawet właśnie wtedy jest ono potrzebne. I dlatego
zaczynamy od pielęgniarstwa, później zobaczymy, co, jak nas Pan Bóg poprowadzi. Nie wolno Pana Boga hamować, tylko natchnienia Ducha Świętego przyjmować i robić. Ja mówię, bardzo byśmy chcieli, żeby szło to dalej. Dlatego robimy teraz i prawo, prawda? Dziennikarstwo, komunikacja społeczna, politologia, informatyka inżynierska, informatyka medialna, ale też tak samo teraz pielęgniarstwo, ale teraz jeszcze prawo też chcemy, a później następne mamy w planie. Jest bardzo dużo propozycji, jeżeli chodzi o studia podyplomowe też, prawda? Bardzo ciekawe, dzisiaj też się spotkamy z niektórymi podyplomowe. No i to są na wysokim poziomie.
No to jest cały czas generalnie potrzeba tych kierunków też podyplomowych. Sama wiem, bo na różnych uczelniach. Tak, na różnych uczelniach też dodatkowo gdzieś jakoś to wykształcenie starałam się zdobywać nawet poza lekarskim, na przykład właśnie z prawa medycznego, to z Uniwersytetu Toruńskiego, ale też i inne. Więc cały czas potrzeba jest, bo dana grupa zawodowa też nie jest tak, że jest skazana tylko i wyłącznie na działanie tylko w jednym sektorze, bo to jest też tak, że te sektory się mieszają.
Tak.
To tak jak medycyna związana jest i z prawem, i z ekonomią, więc wszystkie te dziedziny się ze sobą łączą. I jeżeli jest ta możliwość właśnie szerokiego takiego, poszerza to w każdym razie na pewno horyzont myślenia, patrzenia lepszego, zrozumienia tak tego, co
jest
leży u podstaw.
Mamy jeszcze taki szans. Tak, cieszę się, że są studenci, są wykładowcy na poziomie. I proszę zobaczyć, Polska ma takich ludzi. Trzeba to wykorzystać. Szybko, spieszmy się, żeby następne pokolenia też były, prawda? Bo nas zgniotą te ideologie, prawda? To co jeszcze Państwo byście powiedzieli?
Myślę, że jest dużo lekarzy, jest dużo pracowników sektora ochrony zdrowia, którzy mają, myślą tak samo, tylko może nie jest teraz modne takie wychodzenie z tak jakby...
To są krzykliwe te mody.
Z precyzowanymi poglądami. Ja należę do takiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej przy Łódzkim Ośrodku. I wiem, że spośród tych ludzi tam wielu myśli podobnie.
Szlachetni ludzie.
Tak.
Zresztą my też spotykamy się z lekarzami przecież, ze służbą zdrowia, pielęgniarze, pielęgniarki. No, ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Nawet jak była ta cała pandemia, prawda? Co oni nie robili? Tacy lekarze, byli tacy, no to wszędzie się zdarzą,
znaczy,
że tylko telefon i nic więcej, boi się, ale trudno, ale dużo jest wspaniałych i to trzeba tworzyć. Musimy kończyć. Pani doktor pierwsza, kogo pozdrawiamy i co?
No to pozdanie. Ja pozdrowić chciałabym bardzo serdecznie moich rodziców, którzy są w Radziejowie, na pewno przed telewizorem, i pozdrawiam wszystkich moich pacjentów, bo muszę powiedzieć, że telewizja Trwam i Radio Maryja są niezmiernie potrzebne i moi pacjenci słuchają i wiem, że wielokrotnie rozmawiamy na ten temat, więc ja wszystkich Was bardzo serdecznie pozdrawiam, a w sposób szczególny pozdrawiam również osoby chore na choroby tak zwane rzadkie. Pozdrawiam bardzo serdecznie Kasię z Piotrkowa Kujawskiego. Kasiu, o Tobie również pamiętam.
Tak, no Radziejów Kujawski, prawda?
Tak.
To jest, tam są Franciszkanie.
Tak, to jest nasza parafia.
Tak, też pozdrawiam. Ja tam raz byłem. Tak. Właśnie w klasztorze raz byłem. Za pierwszym pobytem
Zapraszamy
moim.
Zapraszamy bardzo serdecznie.
Niedługo po święceniach tam byłem. Odwiedzałem.
No, kościół pięknieje. Pięknie, tak. Tak, kościół piękny i przepiękny obraz Matki Bożej, nieustającej pomocy.
Tak. Panie doktorze.
Ja chciałem pozdrowić mojego tatę, Władysława, mojego brata niepełnosprawnego, moją siostrę z Sędziszowa Małopolskiego, moją ciocię Marysię Jaworek z Wiercan, wierną tutaj słuchaczkę Radia Maryja i Telewizji Trwam, i wszystkich moich kolegów, którzy na co dzień może nie oglądają Telewizji Trwam, a dzisiaj jakby...
Bo nie mają czasu.
Nie też. Mają czasu też, tak, tak. Chociaż wielu z nich w rozmowach takich prywatnych przyznaje się, że ogląda.
Zobaczymy, kto powie panu teraz.
Tak, tak, i słucha Radia Maryja. Tak.
I pani Julia?
To ja chciałabym pozdrowić moich rodziców, moje rodzeństwo.
A może pani wymienić?
No to Julitkę, Jowitkę, Litkę i Natanaelka. I chciałabym jeszcze pozdrowić moją babcię i mojego dziadka.
A studentów też?
I studentów pielęgniarstwa oczywiście.
A tylko pielęgniarstwa?
No.
Całego Aksimu.
No tak, może.
Bóg zapłać. Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo. I zapraszamy na pielęgniarstwo. Zapraszamy. Już myślcie, są różne specjalizacje i będą specjalizacje, również w pielęgniarstwie. A potrzeba pielęgniarek i pielęgniarzy bardzo, bardzo dużo w Polsce. I wszędzie znajdą pracę.
Tak.
Zobacz.
Nie można budować wspólnego dobra, jeśli się nie uznaje i nie chroni prawa do życia. Prawo do życia jest filarem każdego cywilizowanego społeczeństwa. Dlatego z wielkim uznaniem pragnę podkreślić wysiłki tych wszystkich ludzi dobrej woli w naszym kraju, którzy mówią zdecydowanie tak życiu. Mam tu na myśli poszczególne osoby, wspólnoty, instytucje kościelne, świeckie, czy też organizacje, które służą życiu i głoszą jego świętość i nienaruszalność.
I proszę państwa, następna grupa. To już widać, że nie maturzyści. Chyba kiedyś niedawno żeście państwo maturę zrobili. I może przedstawimy od razu. Pani prorektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej Maria Laska, doktor Maria Laska.
Tak, witam.
Kierownik Zakładu Polityki i Ochrony Środowiska, tak? Tak, tak się to nazywa. Tak. Może pani Ilona Starczewska, tak?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Widzicie, że katolik się też znalazł tutaj. Żartuję, zaczepiam was. Tak. Tak. Pani jest naczelnikiem Wydziału Administracji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, absolwentka studiów licencjackich i magisterskich dziennikarstwa i komunikacji społecznej, absolwentka MBA.
Tak, oczywiście.
I teraz pani jeszcze coś robi?
Teraz akurat w tej chwili nie, ale zamierzam.
Ale skończyła pani.
Tak, oczywiście.
I jest dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.
Szczęść Boże do góry.
Absolwent MBA w naszej akademii. Pan Łukasz.
Maciej Jonas.
Maciej Jonas, takie litewskie.
Tak. Oczywiście pochodzę ze ściany wschodniej. Tak? A dokładnie z Sejn.
Skąd? Sejn. Tak. No Sejny, tam Matka Boża sejneńska.
Oczywiście. Bazylica.
Tak. Tam kiedyś byli jakieś zakony były dawniej.
Zakon,
tak. Tak, a teraz wiem, że jest ten obiekty są jeszcze, prawda?
Tak.
Matka Boża Siejneńska, piękne te, piękne strony. No właśnie. I jest z nami pani doktor inżynier Szyszko Podgórska, współorganizator i wykładowca na studiach podyplomowych Polityka Ochrony Środowiska, Ekologia i Zarządzanie. Dobrą szkołę pani ma, bo to jest córka pana profesora Jana Szyszko, wybitnego profesora, znawcy tematu. Myślę, że takiego drugiego, ośmieliłbym się powiedzieć, nie ma w Polsce. Ja przynajmniej nie znam jeszcze kogoś takiego.
Witam serdecznie.
Witam serdecznie, bardzo serdecznie. Daszbur, tak? Daszbur się mówi. Co to znaczy Daszbur? Daszbur.
Daszbur, tak się witają i żegnają myśliwi. No, żeby była, żeby lasy były obfite w zwierzynę.
Aha, pięknie.
Leśnicy też.
Leśnicy też, no tak, pani mówiła. Leśnicy i myśliwi. Pięknie. No to mówimy o tym kierunku. Jak to jest? Podyplomowe studia u nas, polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie. Jak to jest? No może zaczniemy od pani dyrektor, pani doktor inżynier Katarzyny Szyszko Podgórskiej. Co pani powiedziała na ten temat, tych studiów? Wiem, że to tata to zakładał i to było naprawdę, bardzo, bardzo się angażował.
Tak, to prawda. Pomysłodawcą studiów był mój tata. Polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzania to są już trzecie studia podyplomowe, jakie stworzył. Pierwsze były to ocena i wycena zasobów przyrodniczych. Były to międzyuczelniane studia prowadzone przez dwie uczelnie warszawskie. Drugą zaś kompensacja przyrodnicza, która na początku prowadzona była na uczelni w Warszawie, ale później również otworzona w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przede wszystkim zamysłem taty przy tworzeniu studiów było szkolenie specjalistów. Szkolenie praktyków, którzy będą pracowali w terenie, i również szkolenie ludzi, którzy będą tworzyli prawo. I szczególny nacisk tata kładł na wiedzę z zakresu kształtowania siedlisk, kształtowania krajobrazów, bioróżnorodności poprzez właśnie działalność gospodarczą człowieka. I chciał, aby słuchacze potrafili zrozumieć przyrodę, aby we właściwy sposób nią zarządzali, zgodnie właśnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, by zrozumieli, że człowiek nie jest intruzem, który wszystko niszczy, którego należy zwalczać, ale stworzoną przez Boga istotę myślącą, która żyje w symbiozie z przyrodą, użytkuje ją i wzbogaca. I taki właśnie był zamysł tych studiów. Tata mawiał, że no nie da się grać z nut, nie znając nut, tak? Tak samo jest z zarządzaniem przyrodą. No, nie da się zarządzać przyrodą, nie znając gatunków, nie znając siedlisk, no, procesów zachodzących w układach przyrodniczych. Najpierw trzeba poznać gatunki, nauczyć się je rozpoznawać, poznać ekologię, biologię tych gatunków i wtedy dopiero możemy zacząć tworzyć regulacje i akty prawne. No, tak. Na tych studiach przekazywana jest właśnie wiedza zarówno z zakresu ekologii, jak i funkcjonowania układów przyrodniczych. I chciałam jeszcze zaznaczyć, że ideą tych studiów nie było przedstawienie suchych faktów, których studenci muszą się nauczyć, no, kolokwialnie wykuć na pamięć. Tutaj studenci muszą iść w teren. Studenci muszą obserwować to, co widzą. Obserwują ptaki, motyle, owady, pobierają próby, analizują, wnioskują i sprawdzają, która z przedstawionych teorii są prawdziwe. No i to jest właśnie przykład takich studiów, które łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi.
Tak. Pani doktor, właśnie pokazują cały czas na ekranie, jest pokazywany też ten Tuczno, ośrodek w Tucznie. Czy on funkcjonuje jeszcze?
Tak, tak, oczywiście.
Ja celowo tak prowokuję.
Zajęcia prowadzone, wykłady prowadzone są w Toruniu, w Akademii. Natomiast jednym z takich podstawowych zajęć są zajęcia praktyczne, które odbywają się w Tucznie, w stacji badawczej DNB i na jej powierzchniach badawczych.
To tatuś właśnie założył tę stację badawczą, prawda?
Tak,
swoim po prostu no, swoim, swoim swoją myślą, swoją pracą, swoim powiedziałbym taką no, wytrwałością pod prąd. Bardzo był to ci politycy, politykierze, a nie politycy. Oni tak ma to do polityki jak pięść do oka, przepraszam, to takie tych tacy niektórzy ci. Którzy tam ci gadacze z telewizji, szkodnicy. Tacy szkodnicy, oni tak niszczyli profesora właśnie. Właśnie również z tym Tucznem.
Tak,
co oni mówili,
tak,
że ma lotnisko tam. Jakie to bogactwo ma.
Nad jeziorem,
a co
tak?
on, jak to powstawało, żebyście państwo powiedzieli, tylko podziwiać. Fantastyczny człowiek, naukowiec, Polak, ale i polityk. No, szkoda, że go tak...
No, niewątpliwie tata miał taką niesamowitą siłę i odwagę mówić i robić, co uznawał za słuszne i no, nigdy nie sprzeciwiał się swoim zasadom. W związku z tym no, stwierdził, że no, jak nie może w inny sposób, to założy własną stację badawczą, prywatną, na której będą prowadzone badania naukowe i na których będzie szkolił właśnie specjalistów.
Następnych, tak. Jemu bardzo zależało na tym. Bardzo zależało. No może właśnie, kto teraz po kolei? Państwo powiedzcie właśnie, te studia podyplomowe, wy żeście już skończyli.
Tak, już skończyliśmy.
Pani też tym się zajmuje.
Jestem, tak. Jestem kierownikiem tych studiów.
Proszę?
Opiekuję się, jestem kierownikiem tych studiów właśnie podyplomowych. I obecnie jest kolejna edycja, na którą zapraszamy bardzo serdecznie osoby, które interesują się właśnie tymi zagadnieniami. I ta edycja również jest...
To jest też polityka ochrony środowiska,
tak,
ekologia i zarządzanie.
I obecnie współpracujemy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Czy płaci się dużo na to?
No, będzie teraz dofinansowanie właśnie.
Ale oprócz tego studenci muszą coś zapłacić?
To, tak, jednorazowo tylko, za jeden semestr, bo drugi będzie dofinansowany.
No oczywiście jak przyjadą, to nocleg też tak. Trzeba. Ale to przyjeżdżają rzadko, nie wiem jak często.
Tak, dwa razy w miesiącu są.
I to jest jeden rok, prawda?
Tak, to jest jeden rok.
Czyli dwa semestry proszę
tak.
Państwa.
Tak.
I ma się już kwalifikacje.
Oczywiście, to jest specjalista do spraw ochrony środowiska. Tak
i to taki prawdziwy. I to jest ekolog, nie ekoterrorysta.
Tak.
Prawda? Bo teraz ta ideologia... Neomarksizm tworzy ekoterrorystów. Takie głupoty opowiadają, że przechodzi ludzkie pojęcie. Oni się znają, znowuż bym powiedział, że to się ma tak do ekologii, jak pięść do oka. O, to, co oni robią. To są szkodnicy. To, co zrobili, oni robili w Puszczy Białowieskiej. Jeżeli mylę się, to proszę mi poprawić. 60 tysięcy hektarów tego lasu zniszczone. Ja pamiętam, jak oni... Wiemy, że im płacili za to, że się tam przywiązywali do drzew, że przeszkadzali. Na godziny płacili im. I to dobrze im płacili. Ktoś, komu zależy na zniszczeniu Polski. No, no i właśnie potrzeba na to, potrzeba myśli człowieka mądrego. Trzeba wiedzieć o tym. I zapraszamy. A więc co dalej?
I obecnie, jeśli chodzi o kandydatów, którzy mogą przyjść na ten kierunek, to oczywiście wszyscy absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli studia z zakresu przyrody, leśnictwa, prawa, ekonomii nawet, także bardzo zapraszamy tego typu studentów.
Dobra, to zaczniemy od pani. czy od pana? Pan będzie, mężczyźni są mniej chętni do mówienia.
Dobrze, to
ja
mogę powiedzieć.
To niech powie pan pierwszy, co pan powie. MBA. Pan jest leśnikiem jak dawno?
Ja jestem leśnikiem od urodzenia. Tak, bo zawsze tatuś, wiedziałem, co chcę w życiu
tatuś,
robić.
Tatuś był leśnikiem?
Dziadek.
Dziadek?
Tak.
I gdzie to było?
Nadleśnictwo Pomorze, leśnictwo Wigrańce.
Ale gdzieś w Sejnach też?
Pod Sejnami. Pod Sejnami. Tak, tak.
Ja pan zacząłem... się zna na lesie?
Musiałem. A studia MBA mi pomogły w podstawowej kwestii, czyli zarządzaniu zasobem chociażby ludzkim. Poznanie prawa. Lasy Państwowe to już nie jest, jakby to powiedzieć, firma spokojna. Musimy iść z duchem czasu. Nie możemy się zatrzymać na kwestiach spokojności, a bardziej patrzeć pod kątem zarządczym, ponieważ no, gospodarujemy wprost 1/3 powierzchni Polski, albo mamy w zarządzie 1/3 powierzchni Polski.
1/3?
Tak. Jeżeli mówimy o lasach państwowych, to jest naprawdę, naprawdę majątek niedoceniany i bardzo cenny przede wszystkim. I uważam, że takie studia...
I myślę, że, przepraszam, że wpadam, takim różnym kombinatorom zależy na przechwyceniu lasów. Bo to jest wielki majątek. To jest nie tylko las, nie tylko drewno, nie tylko to, co w lesie, ale w ziemi i pod ziemią. I mają ochotę. To była tam akcja prywatyzowania lasów. Wtedy pan profesor Szyszko wezwał do zbierania podpisów. Pamiętam, jak było 3 miliony czy więcej, to mi mówił tyle podpisów. Pewno do 4 milionów zebrał. No, podpisów i Polacy powiedzieli nie. Ale te ciągoty do prywatyzacji są ciągle.
Ale na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, lasy są państwowe, będą
jeszcze
państwowe.
Oby były
oczywiście.
Zawsze. No zależy, kto będzie rządził, panie dyrektorze.
Zdaję sobie z tego sprawę, ale ustawa o lasach to też jest, jakby to powiedzieć, dobry materiał na to. Czy tak. Musimy ją po części zmieniać? Może i tak, może nie jest doskonała, ale myślę, że... Zarządzając lasami państwowymi, jesteśmy w stanie pokazać i podzielić chociażby funkcję społeczną czy gospodarczą na dzień dzisiejszy, czy chociażby ochroniarską, no bo jest to, nie ukrywajmy, jakiś tam wymierny skutek naszych działań czy naszych prac.
A w Szczecinku i w okolicach jest dużo lasów.
Bardzo dużo lasów, choć nas troszeczkę...
Ja pracowałem w Szczecinku, pozdrawiam serdecznie, bardzo dobrzy ludzie.
Oczywiście.
A zna pan pana Szymona Cieślara?
Przepraszam, nie. Jeszcze wszystkich nie poznałem. Jestem tam od 2 lat. Więc
tak? Tak, to on jest tego, ta szkoła, nazywają ją katolik. Szkoła podstawowa i średnia. On założył i prowadzi, a nie tylko, to kocha muzykę, śpiew, taka dusza artystyczna. Jest dyrektorem fundacji, oddziału Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku. Także no jest... Dużo robi dobrego. No. Pana poprzednik na pewno znał. Poszedł do Piły pana poprzednik, tak?
Nie, mój poprzednik, dyrektor Modrzejewski, zmarł.
Ale nie jeszcze jeden, ze Szczecinka chyba.
To pan dyrektor? Tak, Brusiło, w Pile jest. A był nadleśniczym.
No a nadleśniczym. Tak. To ja sobie, widzi pan, jak widzę mundur, to już dla mnie dyrektor.
Można się pomylić.
Wszyscy dyrektor. Tak, aha, tak. Też go pozdrawiamy. Tak. O. Pięknie. Co jeszcze? Bo może pani teraz. Studiowaliście tutaj, jak to wszystko wyglądało?
Tak, dokładnie. Studiowaliśmy tutaj. Ja już
dokuczali
troszeczkę...
bardzo?
Nie, zupełnie nie dokuczali. Wręcz przeciwnie. Kadra wykładowa...
Ale przepraszam. Pani Ilono, pani ma jeszcze rodzinę.
Tak, mam.
Mąż, dzieci.
Tak.
Ile dzieci?
Jedno dziecko, jedna córka.
Jak Pan Bóg daje, tak jest. No ale jest zajęć dużo. I dała Pani radę?
Tak, oczywiście. Nie było problemu. Mąż pomógł, rodzina pomogła, rodzeństwo. Mam dużo rodzeństwa również, więc...
Ile?
4 rodzeństwa mam jeszcze.
To jest Was 5 dzieci.
Tak, jest nas 5.
No to pięknie, wesoła rodzina.
Bardzo.
Proszę mamy pozdrowić przy okazji.
Na pewno nas teraz ogląda.
Też bardzo pamiętam. No i to tam więcej rodzeństwa.
Tak.
Znam Piotra.
Tak.
Bardzo,
Piotr,
bardzo
Paweł.
Paweł. I jeszcze?
Jeszcze Sylwia i Maria.
Pięknie. No i jak właśnie odnośnie tych studiów? Bo to były te podyplomowe studia polityka ochrony środowiska?
Nie, MBA.
MBA,
tak, dokładnie. Ja akurat studiowałam, pan dyrektor również, ja studiowałam akurat, to był chyba pierwszy wtedy, pierwsza edycja, bodajże w 2019 roku. Powiem tak, byłam bardzo zaskoczona, kadra niesamowita, profesorowie niesamowici.
U pana też tak było? Dobra kadra.
Bardzo. Nie, bardzo byłem zadowolony. Nie powiem, no, chyba jeden z najlepszych, najlepszy mój rok. Znaczy, inaczej, to też trzeba zrozumieć, trzeba chcieć. Bo to nie jest tak, że wykładowca nam włoży. Jeżeli się chce, przepraszam bardzo.
Ale tam, jak się przychodzi do was tam na te spotkania, przychodziłem, to widać, że wszyscy są zainteresowani.
Tak, właśnie.
Tak, oczywiście.
Tak jest. I z różnej stron Polski przyjeżdżają.
To nie jest, tak nazwijmy,
jest też
to,
wymiana
to
taka kulturowa, różnych oczywiście problemów. Niejedno małe środowisko.
Tak. No, i co? Dokładnie tak jest, jak pan dyrektor mówi, jak ojciec dyrektor. Niejednokrotnie było tak, że te znajomości, które tam się już zawiera, zostają tak naprawdę na całe życie. Naprawdę niesamowici profesorowie, zawsze dzielili się wiedzą, w ogóle kultura wysoka i to, że można było porozmawiać, bo teraz jest bardzo trudno, jeśli się jest katolikiem, gdzie pokazuje się to i oficjalnie i rozmawia o tym, to jest bardzo trudno gdziekolwiek indziej na innych uczelniach. Tutaj to jest bardzo łatwo, ponieważ normalne. Wszyscy, to jest normalne tutaj, dokładnie. Ta etyka, ta taki, powiedziałabym, miłość do drugiego człowieka i to jest bardzo widoczne, że nie ma, jeśli ktoś się nie zgadza z czymś, jest bardzo prosto, wyjaśniają nam, siadają z nami na kawę, rozmawiają. To jest coś niesamowitego, naprawdę. Ja ogromna wiedza.
Taka rodzinność, tak, prawda?
Tak. I jest i praktyka, i to, co rzeczywiście można wykorzystać. My pracując w lasach, akurat ja w dyrekcji regionalnej w Toruniu, pracujemy naprawdę z ludźmi. Jesteśmy w kadrze kierowniczej, więc pracuje się z ludźmi. Trzeba naprawdę umieć czasami rozmawiać, bo wiadomo, z różnych grup społecznych są i ludzie, i każdy ma inne poglądy, więc trzeba to tak wszystko wycyrklować, że tak powiem kolokwialnie, żeby naprawdę móc dobrze współpracować, żeby nie było jakichś nieporozumień, niesnasek. Tam naprawdę można się tego nauczyć, tego zarządzania i współpracy.
Mogę to potwierdzić, ponieważ absolwenci co roku z polityki ochrony środowiska też no, pragną i zjeżdżają się do Tuczna, żeby takie właśnie spotkanie absolwentów jest zawsze coroczne.
A państwo byliście w Tucznie?
Nie, oczywiście. Ja nie, ja jeszcze nie.
Ja byłem.
A jeszcze jak za życie pana profesora?
Nie, po.
Już po.
A studia MBA nawet proszą o takie rekolekcje i wielkopostne i adwentowe. Także
a co takie teraz rekolekcje? Nie takie jak klasztorze.
No tak, tak. Lżejsze troszkę, ale właśnie chcą tutaj przyjechać i jeszcze być na uczelni.
A jak się pani pracuje w uczelni?
No
ciężko?
Wspaniale. Ja bardzo jestem zadowolona.
Ale kto jest najgorszy?
No nie ma tutaj. Wszyscy są bardzo mili i no i tak pracujemy i też tworzymy taki zespół bardzo jakby tak podzielony na funkcje i na zadania, także tak każdy
jest.
Wie.
Jest co robić.
Jest co robić, tak.
A we wtorek najbliższy mamy sympozjum dotyczące trzeźwości w Radiu Maria, o tym mówimy.
Tak.
Zapraszamy o 7 rano msza święta. Zaczynamy sympozjum o godzinie 10. Tak o godzinie 14 powinno się zakończyć.
Tak.
Ciekawi prelegenci i tak dalej. To zapraszamy serdecznie.
Serdecznie.
To jest to urządza z naszą uczelnią i Rzecznikiem Praw Dziecka. Urządza Komisja Episkopatu Polski do spraw trzeźwości. Ksiądz biskup Tadeusz Pranakowski jest przewodniczącym. Tak. I on, to jest jego takie, jego siła. Kochani, patrzę, musimy kończyć. Ja muszę patrzeć na zegarek. To co, pozdrawiamy i już. Dobrze? Czy jeszcze coś? Jaki kontakt
zapraszamy
do uczelni?
Kontakt. To jest strona internetowa podyplomowe akasim.edu.pl lub telefon 56 650 40 12.
Tak jest. A teraz pani doktor inżynier Katarzyna Szyszko-Podgórska może słowo?
No ja tylko zapraszam serdecznie na zajęcia. Niebawem zaczyna się już kolejna edycja. No, na zachętę mogę dodać, że każdy wieczór zjazdu kończy się ogniskiem, w którym dyskutujemy odnawialne źródła energii, więc serdecznie zapraszamy.
I to jest to ognisko, gdzie jest?
W Tucznie, w stacji badawczej DNB.
No tam była jeszcze kiełbasa tego i różne rzeczy.
A kiełbasa, tak, ale też mamy i dziczyznę upolowaną albo przez wykładowców, albo przez studentów.
Leśników.
Leśników, tak.
Tak, zapraszamy. To jest bardzo sympatyczne. I tam się gdzieś nocuje też, prawda?
Tak, jest możliwość nocowania w kilku miejscach albo w domach prywatnych. Jest również zamek Wedlów, no, który dysponuje pokojami, więc przemiła atmosfera. I
pięknie, no, to jest koło Piły, prawda?
Zabytki. Tak, koło Piły.
Pani doktor, kogo pani pozdrawia?
Serdecznie pozdrawiam rodzinę, moją mamę, teściów, męża i dzieci Zosię i Franka, a także wszystkich studentów, no i tych wszystkich, którzy wypełniają testament pana profesora, czyli leśników i myśliwych. Szczęść Boże i darz.
Ja pozdrawiam panią serdecznie, mamę, męża, dzieci i siostrę, dobrze? I studentów,
siostrę,
wszystkich
ja
współpracowników. Tak. Bóg zapłać za to, co robicie. Za to, co robicie, że kontynuujecie państwo pana profesora myśl. To jest bardzo ważne dla Polski. Bardzo ważne. To z panem profesorem liczył się świat.
To prawda.
Świat się liczył.
Kontynuujemy również i pracę badawczą.
Tak. Bóg zapłać. Pani Ilona?
Ja pozdrawiam moich rodziców kochanych, rodzeństwo, moją córeczkę, męża, który jest w domu teraz po pracy, moje bratowe i wszystkich najbliższych znajomych. I zapraszam na studia.
I dyrekcję całą.
Oczywiście, z wszystkich leśników i całą dyrekcję z dyrektorem Bartoszem Bazelą na czele. Na
czele. Dzieje, że panią nie będą prześladowali potem.
Myślę, że nie.
Żartuję,
nie obawiam
sobie
się.
I pan dyrektor?
Ja przede wszystkim chciałbym pozdrowić moją żonę i moje dzieciaki, bo akurat widzę, że jest godzina 19, po 19, więc za chwileczkę pewnie będą się kładli spać. Moją rodzinę, babcię, rodziców i kolegów, koleżanki i pracowników dyrekcji.
I cały Szczecinek.
Dokładnie.
Ale Sejny
też. Lasy Państwowe. I Sejny też.
Tak jest. Dziękuję serdecznie.
Dasz Bóg.
Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, za chwileczkę ciąg dalszy.
Życie ludzkie ma charakter święty i nienaruszalny. Stąd zadaniem każdego człowieka, zwłaszcza chrześcijanina, jest obrona życia, wszelkiego życia, w sposób szczególny tego nienarodzonego w łonie matki. Wszelkie ataki godzące w to życie winny się spotkać ze sprzeciwem, jasnym i zdecydowanym sprzeciwem ze strony wszystkich ludzi, zwłaszcza ze strony ludzi wierzących, którzy są synami i córkami Kościoła.
I jesteśmy trzeci etap, proszę Państwa, ciągle nasza uczelnia, ale teraz widzicie Państwo w mundurach. To nie dlatego, że jest wojna na Ukrainie. Mamy mundury, prawda? Nie widzę. O, teraz pokazali. Jest jedna dziewczyna, czy można powiedzieć kobieta.
Tak.
Jak taka młodsza, to kobietka, tak? Tak mówili kiedyś, tak? I dwóch panów, tak? No, to się nazywa strzelcy.
Strzelcy.
A kto jest szefem tych strzelców?
Szefa, można by powiedzieć, szefów nie ma z nami. Szczególnie możemy tutaj wspomnieć na temat dowódcy naszego plutonu, sekcyjny Piotr Buczyński, oraz szczególnie tutaj ukłony wobec naszego dowódcy naszej jednostki w Toruniu, starszego chorążego Adama Ślusarskiego. Tutaj może powiedzieć, że z naszej grupy ja zajmuję się, jestem zastępcą dowódcy naszego plutonu czwartego, pieszczotliwie nazywanym akademickim, zważywszy na to, że w nasz skład wchodzą studenci z całego Torunia oraz również osoby z Bydgoszczy, ale wszyscy posiadamy funkcję, może powiedzieć, dowódcze, dlatego że zarówno rekrut Kruk, jak i kadet Wylegała dowodzą drużynami w naszym plutonie.
A rekrut kto jest?
Ja jestem rekrutem.
Tak. Czyli nie mówicie pani, tylko rekrut?
Nie, zwracamy się w Związku Strzeleckim, zwracamy się stopniami. W moim wypadku jest to rekrut.
Od kiedy pani jest?
Ja jestem od listopada zeszłego roku, czyli tak naprawdę dopiero co wchodzę w ten temat i uczę się, przygotowuję się do tego,
są
żeby...
jakieś ćwiczenia?
Tak,
są jakieś...
tak, są zbiórki strzeleckie, które...
A to jest dobre, nie? To rozwija się człowiek, nie?
Jak najbardziej. Uczę organizacji.
A dobra, to ja tak zapytam panią, czy oni tak są kulturalni tam ci mężczyźni, czy...
Muszą być kulturalni. Wszyscy musimy być kulturalni. Jesteśmy tak naprawdę na równi. Bo to musi być zgodne z zasadami i z regulaminem. Dlatego tutaj nie ma takich podziałów mężczyzna-kobieta i to, że...
A dlaczego pani weszła w to?
Ja weszłam...
To jest ciekawe, no.
Ja chciałam spróbować swoich sił. Czy sobie poradzę, czy dam radę, czy jest to dla mnie. I też no, tak z ciekawości, z czym się wiąże taki związek strzelecki, czym
pani
się różni.
Skąd pani pochodzi?
Ja pochodzę spod Wrocławia.
Z Wrocławia?
No spod Wrocławia, dokładnie z Marcinkowic. To jest
pięknie. Ten... Kiedyś pani mi to mówiła.
Tak.
To tak jak pan Janek, to znaczy starszy strzelec.
Tak, jak najbardziej. Janek
z Wrocławia
centrum,
samego.
Samego centrum, dokładnie 200 metrów od geometrycznego środka Wrocławia, Popowice. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich.
Tak, pięknie. A pan, dlaczego pan wszedł w to, panie Macieju?
Przede wszystkim z tego powodu, dla którego...
Kadycie.
Tak. Z tego powodu, dla którego jesteśmy w strzelcu, czyli żeby
na
służyć...
Na którym roku pan jest za studia?
Na pierwszym roku.
A pan? Pani?
Ja na drugim.
No i co? I dlaczego pan wszedł w to?
Żeby przede wszystkim służyć ludziom i ojczyźnie. To jest jakby nasze główne przesłanie, to, co możemy robić w strzelcu, czyli właśnie pomaganie innym ludziom, to jest...
I robicie to gdzieś? Macie jakieś takie szanse?
Oczywiście, że tak. Na przykład ostatnią naszą akcją naszego lokalnego, nie tylko lokalnego strzelca, była pomoc, zbiórka żywności dla osób potrzebujących na Ukrainie.
Okej. I tu w Toruniu robiliście?
Tak. Nasze punkty, gdzie można było oddać, jakby wspomóc nas, były na targowisku toruńskim, były w centrum handlowym.
I zebraliście trochę?
Nie trochę. Wyjechały 4 busy pełnie załadowane żywności. My się śmiejemy, że to nawet historyczna chwila dla nas, dla strzelca. Ale te zbiórki nawet nadal trwają. Nawet przed 6 godzinami była informacja, że ponownie nasi strzelcy stoją dzisiaj w galerii handlowej w Toruniu.
Powiedzcie, gdzie czy strzelcy w Polsce gdzie indziej też robią takie zbiórki?
W całej Polsce strzelcy, którzy działają. Tak jak mówimy, to, o czym powiedział wcześniej Maciej. Strzelec to jest głównie służba. Służba szeroko rozumiana, ponieważ nie tylko służba wojskowa i militarna, ale ta służba, aby służyć drugiemu człowiekowi. Naszym zadaniem jest to, żeby ludzie czuli się bezpieczni i żeby czuli się,
ja
że chcemy im pomóc.
Mogę na was też liczyć?
Zawsze.
Dobrze. No to muszę, to będziemy coś budować. Przyjdziecie budować, co? Żartuję tam. My budujemy cały czas duchowo, prawda? Uczelnia to już jest. No a pani co studiuje?
Ja studiuję dziennikarstwo.
A pan?
Informatykę.
Inżynierską czy medialną?
Tak, inżynierską.
A pan?
I ponownie dziennikarstwo.
Dziennikarstwo. Pan jest na...
Na drugim roku.
Na drugim roku. Pani na drugim?
No, ja na pierwszym.
Na pierwszym. No to mnie się to bardzo podoba, bo nabieracie... Tak, to jest dobre wychowanie, prawda? Tak jak szkoły powinny wchodzić w harcerstwo, w oazy, w różne wspólnoty, takie, żeby rozwijać się. Żeby się choantropos politikon zony, już mówił Arystoteles, człowiek jest istotą społeczną.
Tak, no i strzelec to jest
organizacja. Trzeba, a nie taki rośnie taki sobek, egoista, rozpieszczony, do niczego. To nie będzie ani mąż dobry, ani żona dobra, ani... Nie? No to będzie takie... Do ludzi nie będzie, a tu się uczy tego i to wychowuje w sobie cnoty, takie stałe, powiedziałbym, skłonności do dobra.
My nie? W języku strzeleckim, może wojskowym, nazywamy to tak zwanym samorozwojem. To jest zawsze pokazanie wszelkie osoby, które przyjdą zawsze do strzelca. Również mówimy, że nikt się żołnierzem nie rodzi. Żołnierza można wyrosnąć i żołnierzem można się powoli stawać. Ale
może pójdziecie, a może marzycie o wojsku?
Niektórzy tak. Ja jak najbardziej przeszedłem również podstawową służbę wojskową. Jestem żołnierzem szeregowym w rezerwach Wojska Polskiego. Ale również w naszym plutonie znajdują się osoby, które nie mogą na przykład być żołnierzami ani zawodowymi, ani rezerwistami ze względu na przykład na niższą ocenę, bądź też na przykład w naszym plutonie również znajdują się osoby reprezentujące mniejszości narodowe. Nie posiadają obywatelstwa polskiego, nie mogą być żołnierzami regularnym w wojsku, ale jak najbardziej mogą się szkolić. I to, na czym my chcemy, to właśnie co my chcemy robić, to szkolić, pokazać miejsce, zapewnić taką wiedzę. I również my sami, jako również kadra, tą wiedzę ciągle sami się rozwijamy i chcemy tą wiedzę przekazywać dalej. Także mówimy, że nie ma takiego etapu, w którym można było szkolenie zakończyć. Zawsze można zrobić coś więcej.
No, dla mnie to jest coś, no... Ciągle nowe. Zaczął to chyba pan Adam Ślusarski. Ja tak widziałem, że on tak chodził z tym. To jest nasz absolwent, dziennikarz, prawda?
Tak, w Toruniu jak najbardziej działa jako dowódca. U nas właśnie w plutonie, mam na myśli pluton, który właśnie narodził się w tych środowiskach akademickich, tą misję głównie przejął właśnie nasz dowódca.
Ale mieliśmy mówić o czymś innym. Mianowicie na temat obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz zaangażowanie w działalność jednostki tej strzeleckiej. 1909 w Toruniu. To jest ta jednostka, ma taki numer, tak?
Tak.
1909, czyli jest ich, taki jednostek jest... Ile w Polsce? Nie wiemy.
To jest bardzo duża grupa, która ciągle się poszerza, tym bardziej, że musimy zwrócić uwagę na to, że sam... Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego jest rozbity na wiele pododdziałów, więc żeby to wszystko zliczyć, jeszcze tyle, ile się rodzi, ponieważ strzelcy również odnawiają się, są jednostką odradzającą się, również te oddziały ciągle dochodzą i pojawia się ich coraz więcej, więc ciężko określić to w liczbach.
Właśnie, a co do tego tych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych? To jest chyba pierwszy dzień marca, prawda?
Tak.
I 1 marca.
We wtorek to było. Ja patrzyłem na to, tylko z daleka tak stałem, mówię, zobaczę, ale piękne to było.
Tak, byliśmy nie tylko my, ale też część społeczności akademickiej angażowała się w te obchody. No tak jak widać.
Na tarasie takim tym stałem. Tak.
Tak, w Parku Pamięci.
Tak, w Parku Pamięci. I to co? O, widzę, tam pokazują jakieś ogień.
Mieliśmy taką możliwość odpalenia rac w czasie śpiewania hymnu.
W kształcie Polski Walczącej.
Tak, w kształcie znaku Polski Walczącej.
No, pięknie to było.
Może powiedzieć, że doświadczenie niesamowite i jednocześnie tej jedności. To, co jest dla nas istotne, jako dla strzelców, to, że zjawić się tam, żeby oddać honor żołnierzom wyklętym, no to są autorytety również dla naszej jednostki. To są ludzie, którzy wiedzieli, o co walczą, wiedzieli, że nawet kiedy w momencie, w którym można złożyć broń, to jest moment po wojnie, to oni wiedzą, o co walczą, wiedzą, w jakim kierunku i oni wiedzą dokładnie, jaką obietnicę złożyli. Oni nie powiedzieli, że będą walczyć dlatego, że im każą, tylko że walczą dlatego, żeby Polska była wolna. I to jest, można powiedzieć, taki drogowskaz dla nas wszystkich.
Ale nie tylko to. Oni walczyli, mimo że wiedzieli, że będą, że są ścigani, że są w Polsce. Już po wojnie to było, prawda?
Tak.
Byli skazywani, mordowani, torturowani, więzieni. Przykładem jest Pilecki. on miał, ile nie wiem, 18 czy ponad 20 wyroków śmierci. Tyle razy. No, oczywiście zamordowany. Niezwykły bohater. A to było w Parku Pamięci, prawda? Tak. Zachowali się jak trzeba ten tytuł. Co powiecie jeszcze? Na drugi rok, wiecie państwo, co bym radził? Większą reklamę zrobić, żeby miasto wiedziało więcej. Musimy to zrobić, taką akcję informacyjną.
Strzelcy również działają bardzo intensywnie w mieście, szczególnie teraz przy tych wszystkich trudnych sytuacjach.
Zaprosimy wszystkich, żeby ludzi zaprosić. Zaśpiewać taką orkiestrą porządnie.
Jak już wspomnieliśmy, jesteśmy tylko jednym z czterech plutonów w Toruniu, także...
W Toruniu są cztery plutony?
Tak, nasz pluton akademicki, tak zwany akademicki, jest plutonem czwartym. Dlatego możliwe, że w przyszłym roku uda się zrobić obsadę jeszcze bardziej umożliwiającą nam upamiętnienie tych żołnierzy wyklętych.
I żeby społeczeństwo poinformować maksymalnie, żeby wiedzieli, bo to wychowujemy też naród w ten sposób, prawda?
Także rok temu bardzo takim, można powiedzieć, że dla naszego plutonu, może tutaj dla mnie przynajmniej, to był bardzo ważny moment, data pamiętna, ponieważ to był dzień, w którym również składałem przyrzeczenie strzeleckie. Tak, nie mamy przysięgi wojskowej, tak samo nie jesteśmy związani prawnie, ale jesteśmy związani honorowo. I ja miałem również ten zaszczyt i przyjemność do tego, żeby złożyć właśnie ślub strzelecki w kościele. Przysięgałem przed Panem Bogiem. I to właśnie było rok temu w katedrze w Toruniu, właśnie 1 marca, również z pozostałą częścią z naszego plutonu. Osoby jeszcze, które wstąpiły w tym roku, jeszcze nie miały tej okazji, ale
i wiemy, kiedy to będzie?
Jeszcze na ten moment, który będzie w tym roku, to jeszcze nie wiemy.
Czy nie warto by też zrobić taką informacje szerzej, poszerzyć to, żeby ludzie wiedzieli, żeby przyszli.
Na pewno będzie to jakieś ważne święto narodowe. To możemy zapewnić, że nie będzie to przypadkowa data.
Skąd pan jest?
Ja jestem z Torunia.
Z Torunia?
Z Torunia.
Z jakiej parafii?
Z parafii Miłosierdzia Bożego.
Czyli tu niedaleko?
Można tak powiedzieć.
To była kiedyś parafia świętego Józefa wszystko. A jaka ulica?
Ulica, nie, znaczy mieszkam niedaleko.
Niedaleko. Pięknie. Pierwszym gratulacje, że ludzie tam ci parafienie kościół wybudowali. To był wielki wysiłek. No, ksiądz prawat Majewski, bo też mu gratulacje, nie? I że ludzie, także ja mam taką sympatię do tej sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Bardzo ładny kościół. No. Pięknie. Pan z Wrocławia, pani też. O mało co Wrocław.
Marcinkowice i parafia świętego Marcina.
Świętego Marcina. Co jeszcze? Pozdrawiamy kogoś i to można oczywiście połączyć ze studiami, prawda?
Tak, jak najbardziej.
No, zbiórki są organizowane tak.
Zapraszamy. Ja bym życzył, żeby wszyscy studenci należeli do Strzelca czy do Terytorialsów.
Szczególnie zapraszamy, tak jak jeszcze przypomnę, strzelcem nikt, ani żołnierzem nikt się nie rodzi. Na żołnierza po prostu trzeba się wychować i dla każdego jest szansa. Każdy, kto przychodzi, nikt nie jest odrzucony. Tak, i każdy dostaje szansę. Nie ma absolutnie żadnej
męstwa.
Tak. Ale również, jak widać, kobiety przynależą i wypełniają
męstwo,
oczywiście
i
najbardziej.
Wypełniają wszystkie.
W Piśmie Świętym są takie fragmenty, które o tym mówią, że kobieta ma mieć ducha męstwa w sobie.
Tak. Kobietę mężną, któż znajdziesz? Gdzie znajdziesz? Prawda? Tam jest...
Chociażby Księga Przysłów.
Tak. Pani nawet wie, która księga. Księga Przysłów, dokładnie. Gratuluję. No widzicie państwo, jacy fajni, świetni ludzie. Proszę państwa, jeszcze, jeżeli pozwolicie, to ja bym jeszcze powiedział... Proszę państwa, bardzo polecamy się wam z tym 1%. 1% z podatku dochodowego. Jest w miesięczniku w naszej rodzinie, jest taka karta do wypełniania tego PIT-u. Jest karta, miesięcznik w naszej rodzinie, też serdecznie polecamy. W tym, tu są różne działy, dział społeczeństwo, rozmowy, rodzina i różne artykuły bardzo ciekawe. Formacja, młodzież, dzieci, porady dla wszystkiego, dla wszystkich coś będzie. I jest z dodatek książka Drogi Krzyżowe ze świętymi. Jest Wielki Post, Droga Krzyżowa ze świętymi. Można sobie wziąć, odprawić. Polecamy też różne książki, proszę Państwa. Jest bardzo dobra książka w Fundacji Nasza Przyszłość. Akurat jest na ekranie telefon podany. Kardynał Gerhard Müller, Jedność Wiary. Odpowiedzialność Rzymu za Kościół Powszechny. Widzimy teraz też różne sytuacje z Kościołem. Inna książka, którą tu mam, a tych książek jest wiele różnych, to są masy książek. Tu jest bardzo dobra pozycja Komunizm Światowy pana wybitnego profesora Wojciecha Roszkowskiego. Komunizm Światowy od teorii do zbrodni. Właśnie. Tracę. Benedykta XVI. Moja Wiara. Tu mam. Oczywiście nasz dziennik polecamy bardzo. Codzienne pismo też wyrosło z naszego środowiska. Pozdrawiam bardzo serdecznie redaktorów. No i inne pisma. O, Anioł Stróż dla dzieci. Pamiętajcie, od dzieci się zaczyna wychowanie. Tak, rodzinie. Bardzo dobre pismo. Różaniec. Nie tylko dla kółek różańcowych. Bardzo dobre pismo formacyjne. Matka Boża w Fatimie mówi o odmowajcie różaniec. Założył to pismo błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski. No i jest najnowszy splendor, katalog księgarni wysyłkowej. Proszę bardzo. Można. Dziękuję serdecznie. I kogo pozdrawiamy na koniec?
Z pewnością.
Proszę bardzo. Co powiecie po jednym zdaniu? Czy może być bez kropek, to jest dłuższe zdanie.
Ja zachęcam w takim razie moich kolegów i koleżanki ze studiów, aby dołączyli do nas, do Związku Strzelskiego. A pozdrowić to bym chciała moją rodzinę przede wszystkim, moich rodziców, moje rodzeństwo.
Ja bym chciała pozdrowić moją najbliższą rodzinę oraz wszystkich kolegów i koleżanki ze Strzelca w Toruniu i z okolic.
A do jakiej szkoły pan chodził w Toruniu przedtem?
Do 5. liceum.
5. liceum. To jest tam gdzieś na Sienkiewicza?
Dokładnie.
No, to ma, ono ma, jest na dobrym poziomie. Jak pan był tam, to na pewno na dobrym poziomie. Prawda? Tak. I?
Z pewnością chciałbym pozdrowić całą naszą brać strzelecką, nie tylko w Toruniu, w okolicach, w całej Polsce, a szczególnie naszych inicjatorów i bezpośrednich przełożonych, naszego dowódcę plutonu sekcyjnego Buczeńskiego oraz dowódcę jednostki starszego chorążego Adama Ślusarskiego oraz także swoją rodzinę bliskich, zwłaszcza rodziców za dar życia. Dziękuję za to, że tej ojczyzny mogę bronić dzięki nim.
Tak, dziękuję serdecznie Państwu i jeszcze raz polecam bardzo serdecznie sprawy PIT-u, tego, prawda, jak to się nazywa, to jest 1% z podatku dochodowego, numer KRS 5091-141. 5091-141. Dziękuję bardzo serdecznie. Bóg zapłaci.